Czy doświadczaliście tęsknoty w swoim życiu takiej mocnej, że aż w środku was skręcało? Na coś czekaliście, za kimś tęskniliście? Taki obraz odnajduję w liście do Filipian w 3 rozdziale od 1 do 11 wersetu. Apostoł Paweł zapisał tutaj takie słowa. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Wpisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie. A w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości przyszadowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek beznagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Boże Słowo sporo zawiera wersetów mówiących o takim pragnieniu Boga, o byciu blisko z Nim. Księga Powtórzonego Prawa, 10 rozdział, werset 20 mówi tak. Pana Boga swego będziesz się bał, Jemu będziesz służył, przy Nim będziesz trwał i na Jego imię będziesz przysięgał. 11 rozdział tej samej księgi, 22 werset mówi: jeśli bowiem będziecie przestrzegać wszystkich tych przykazań, które ja wam nadaję, abyście je pełnili, miłując Pana Boga swego, chodząc Jego drogami i Jego się trzymając. Inne tłumaczenie mówią: i przylgniesz do Pana Boga swego. W 13 rozdziale, w 4 wersecie tej samej księgi: to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan wasz Bóg wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego, całego swego serca i całej duszy swojej. Również księga Jozuego w 22 wersecie 5 powiada tak. Starajcie się tylko usilnie, aby wypełnić przykazanie i prawo, jakie nadał wam Mojżesz, sługa Pana, abyście miłowali Pana Boga waszego i chodzili wytrwale Jego drogami, abyście przestrzegali Jego przykazań i lgnęli do Niego i służyli Mu z całego serca swego i z całej swojej duszy. Jeszcze Psalm 119, werset 31. Przylgnąłem do świadectw Twoich, Panie, nie dopuść, bym doznał wstydu. Przylgnąłem do świadectw Twoich, Panie. Przylgnąłem do Twego słowa, można powiedzieć, całym sercem. Apostoł Paweł w tym fragmencie przeczytanym z listu do Filipian bardzo mocno mówi o takim właśnie przylgnięciu do Boga, o pragnieniu Go ponad wszystko. Kiedy tak siedziałem, myślałem o tym kazaniu, przypomniał mi się werset z pierwszej księgi Mojżeszowej, z drugiego rozdziału. Niby z jednej strony trochę niepołączony z tym, ale chciałbym go przeczytać. Dlatego opuści mąż swego ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. To jest takie pragnienie Pana Boga, żeby być z Nim jedno. Pamiętam, kiedy ten werset sprawdzałem wiele lat temu w rosyjskiej Biblii i tam jest bardzo ciekawe słowo użyte na połączeniu się żony i męża. I sens tego słowa jest taki, że to jest takie połączenie, że nie widać tego sklejenia się. Nie widać, w którym momencie zaczyna się mąż, a kończy się żona. Że to jest tak jedno, połączone w jedno, że to jest jedna całość. I Paweł mówi, że tak pragnę Pana Boga, żeby nie było widać mnie, żeby nie było widać, w którym momencie zaczyna się Paweł, a w którym momencie kończy się Chrystus. Tylko kiedy się patrzy na mnie, Paweł mówi, to widać Chrystusa. I widać tylko Jego. I tylko Jego pragnę. Charles Spurgeon, XIX-wieczny kaznodzieja, nazywany księciem kaznodziei, do tego fragmentu użył obrazu. Nie wiem, czy na podstawie obserwacji, czy być może ten przykład wymyślił na potrzeby tego fragmentu, aby zilustrować to pragnienie Chrystusa. I on mówi tak, że dwoje młodych ludzi pobrało się, ale że żyli w niedostatku, więc podjęli decyzję obopólnie, że on wyjedzie daleko za granicę, aby dorobić się, aby polepszyć swój status finansowy. I sytuacja ta trwała kilka lat. Po kilku latach przysyła list do swojej żony: kochanie, pobudowałem dom, o którym marzyliśmy. Kupiłem do pobudowania tego domu ziemię w bardzo malowniczym miejscu. Nająłem też służbę, aby tobie usługiwała, kiedy przyjedziesz. I mówię ci, że możesz już do mnie dołączyć. I żona postanowiła dołączyć do męża, czy dlatego, że pobudował piękny, duży dom? Być może częściowo tak. Ale czy postanowiła przyłączyć się, pojechać do swojego męża, dlatego, że dom został pobudowany w malowniczym miejscu, w przepięknym miejscu, z pięknymi widokami? Może częściowo tak. Ale czy chciała do niego dołączyć, bo będzie miała służbę, w końcu nie będzie musiała pracować, nie będzie musiała sama sprzątać, nie będzie musiała sama gotować obiadów, będzie ktoś, kto będzie jej usługiwał. Może częściowo tak. Ale przede wszystkim przyświecała jej jedna myśl, że w końcu być z nim, ze swoim wybrankiem, ze swoim mężem, być stale z Nim. I dlatego decyduje się zostawić rodziców, zostawić znane miejsce i pojechać zupełnie do obcego kraju, aby połączyć się ze swoim mężem. I to samo jest z nami, kiedy chodzimy tutaj i tęsknimy. Tęsknimy, żeby być w końcu z Chrystusem, być z Nim. Dla Niego samego. Nie dlatego, że mamy piękne miejsce przygotowane. Mamy wspaniały dom przygotowany, o czym mówi Jego Słowo. Mamy miasto z najdroższych klejnotów jest pobudowane. Tam czytamy w Księdze Objawienia, że będziemy chodzić po złocie. Bramy będą z pereł. Ciężko sobie jest wyobrazić tak piękne miasto. Czy dlatego chcemy być z Chrystusem dla tego miasta? Częściowo pewnie tak. Ale przede wszystkim przyświeca nam to, że chcemy być z Nim. Nieustannie chodzić z Nim. Doświadczać Jego obecności. Bo przeczytany ten fragment ukazuje serce i istotę chrześcijaństwa. Bo największym pragnieniem Pawła było poznać Chrystusa. I tylko Jego. I doznawać tej osobistej społeczności z Nim i jak najściślejszej bliskości. Jego dążenie zabierało takie trzy istotne punkty. Po pierwsze, osobiste pragnienie osobistego poznania Chrystusa oraz poznania Jego dróg. Apostoł Paweł pisze ten list gdzieś w 30 roku swojego chrześcijaństwa. I można powiedzieć, no Pawle, ty jeszcze nie poznałeś Chrystusa? Paweł mówi, że pragnę poznawać. Czytając jego listy, widzimy, że Paweł znał doskonale Chrystusa. Ale pisze, że chciałby jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze bliżej. Bo Paweł mówi, chcę poznawać Jego drogi, Jego naturę i charakter Jego objawiony w Jego Słowie. Bo prawdziwe poznanie Chrystusa zawiera słuchanie Jego Słowa, chodzenie według Jego Ducha, reagowanie na Jego działanie z wiarą, szczerością i posłuszeństwem, utożsamianie się z Jego zamiarami i pragnieniami. Znanie Chrystusa to nie jest tylko intelektualne posiadanie wiedzy o Jezusie. Dzisiaj w dobie celebrytów fani doskonale wszystko wiedzą o swoich celebrytach. Wiedzą, co jedzą, wiedzą, gdzie chodzą, wiedzą, gdzie jeżdżą na wycieczki. Mają intelektualną, doskonałą wiedzę na temat osoby, którą podziwiają. Ale nie znają osobiście. Paweł mówi o poznawaniu wiedzą, ale i poznawaniu osobiście, czyli przebywaniu, doświadczaniu tej osoby osobiście. Tak jak my się znamy osobiście, wiemy o sobie, witamy się, podajemy sobie na przywitanie dłoń, dotykamy się, po prostu nie tylko wiemy, że ktoś taki jak Krystyna istnieje. Widziałem, doświadczyłem i wiem, że jest. Że nie jest jakąś wymyśloną osobą. Słowo zacznijmy do Ewangelii Jana, do 10 rozdziału 27 wersetu. Ewangelia Jana, 10 rozdział. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I do tego pierwszy Jana, 5 rozdział, 1 list Jana, 5 rozdział, werset 20. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Tu jest użyte pewne słowo, które jest odpowiednikiem dzielenia życia z Chrystusem. Nie tylko znania, ale tak naprawdę tu chodzi, że dzielimy swoje życie z Chrystusem każdego dnia. Nie od przypadku do przypadku, nie od czasu do czasu, ale każdego dnia to swoje życie dzielimy z Nim. Ono odnosi się również do takiego hebrajskiego słowa mówiącego o Bożym poznaniu swoich ludzi. W Amosa, trzecim rozdziale i drugim wersecie, Bóg mówi: tylko was znam. Można powiedzieć, tylko was znam osobiście, mówi Bóg do narodu hebrajskiego. Ale tam też jest mowa o tym, że nie tylko Bóg zna swój lud, ale lud zna swojego Boga. Więc to poznanie jest takie obopólne, działające w dwie strony, że Bóg zna nas, ale my znamy naszego Boga. Wiemy, komu zaufaliśmy, wiemy, za kim poszliśmy. Ale też znamy Jego miłość. Znamy Jego i znamy Jego miłość. Wiemy, co uczynił dla nas. Bo On poświęcił w swojej miłości swojego jedynaka, swego jedynego Syna. Paweł, w wersecie 10 Paweł mówi: chcę Go bowiem poznać. Chcę Go doświadczać coraz bardziej i bardziej. I tutaj Paweł kładzie nacisk na zyskanie jeszcze głębszego poznania Chrystusa. Nie tylko jakiegoś powierzchownego, nie tylko jakiejś tam wiedzy takiej ogólnikowej. W relacjach małżeńskich, czy zadowala nas tylko powierzchowne znanie się? Czy w relacjach jakiejś przyjaźni, ale jesteśmy zainteresowani, aby głębiej poznać, aby lepiej znać, z kim dzielimy swoje życie. Także Paweł kładzie nacisk na zyskanie jeszcze głębszego poznania Chrystusa, bliskości w relacji z Nim. Mówi: chcę doznać mocy zmartwychwstania. Zmartwychwstanie Chrystusa najlepiej przedstawiało zakres Jego mocy. Po drugie, apostoł Paweł mówi, że chce tej sprawiedliwości wynikającej z wiary w Chrystusa. Czyli sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Być znalezionym w Chrystusie. Mówi 9 werset. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Znaleźć się w Nim, jak czasami śpiewamy. Być znalezionym w Nim. Mieć taką więź i społeczność z Chrystusem, której działanie przynosi sprawiedliwość, jaką można odebrać jedynie od Boga. Dość często jako chrześcijanie mylimy usprawiedliwienie z uświęceniem. I czasami mówimy o czymś, mając tak naprawdę mówimy o usprawiedliwieniu, a mamy na myśli uświęcenie. To są dwie różne rzeczy. Podstawową jest to, że uświęcenie w żaden sposób nie wypracowujemy. Usprawiedliwienie nie jest zależne od nas. To nie jest tak, że swoimi uczynkami, swoim postępowaniem ja zasłużę na Boże usprawiedliwienie. Dostajemy je darmo. Bóg na swoje słowo usprawiedliwia. Kiedy grzesznik przychodzi do Niego i pokutuje, Bóg czyni go sprawiedliwym. Usprawiedliwia, wymazuje wszelki grzech. Po tym chrześcijanin ma się uświęcać. To jest po naszej stronie. Usprawiedliwienie jest po stronie Boga. Uświęcenie jest po naszej stronie. To my mamy się uświęcać każdego dnia. To my mamy unikać grzechu, unikać splamienia, unikać rzeczy, które splamią nasze szaty. Ale mamy przychodzić do Niego i On usprawiedliwia. Paweł był w Chrystusie. Jego jedność z Chrystusem była możliwa tylko dzięki temu, że Bóg nałożył na niego sprawiedliwość Chrystusa. Dlatego mógł być traktowany przez Boga w sposób taki, jakby był Jego dzieckiem. Jesteśmy Jego dzieckiem. Jesteśmy adoptowani. Staliśmy się Jego pełnoprawnymi dziećmi. Dlatego, że to On nas wybrał. Tak korci mnie pójść w tą stronę, bo adoptując córkę bardzo mocno w duchowy sposób uświadomiłem sobie nasze adoptowanie. Kim staliśmy się w Nim? Czy zasłużyliśmy? W żaden sposób. Czy my wybraliśmy? To On nas wybrał. To nas, On nas zbawił. Dlatego Paweł był traktowany przez Boga w taki sposób, jakby był Jego dzieckiem. Nie dzięki swojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa. Paweł mówi, że w 5 i 6 wersecie wymienia rzeczy, które według ludzi dają mu prawo do usprawiedliwienia. Obrzezany dnia 8, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Można powiedzieć, Pawle, czego ty chcesz więcej? Jesteś doskonały w swoim postępowaniu, w swoim życiu. Ale Paweł mówi, że jest to sprawiedliwość, która nie objawia się w rytuałach religijnych, w obrzędach i sprawowaniu dobrych uczynków. Ta sprawiedliwość wynika... Bo ta sprawiedliwość z zakonu wynika z ciała i nie może zbawić człowieka. Tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi, to jest ta właściwa nasza sprawiedliwość. Sprawiedliwość wynikająca z zaufania Chrystusowi. Wiara jest takim pewnym i ciągłym wyznawaniem całkowitej zależności od Jezusa Chrystusa. Chociaż dzisiaj trochę wiara w życiu chrześcijańskim gdzieś tam spadła. Stała się takim piątym kołem u wozu w samochodzie. Przy dzisiejszej technologii jak często używamy koła zapasowego? Bardzo rzadko. Stan dróg się polepszył. Ogumienie tych kół też jest lepsze, że nie są tak podatne na jakieś uszkodzenia. Dlatego używamy rzadko. I to samo dzieje się trochę z naszą wiarą. Kiedy jesteśmy w potrzebie, to co najpierw robimy? Szukamy u ludzi jakiejś pomocy. Ja pamiętam jeszcze jako nastolatek, lata 80., kiedy trafiłem do kościoła, to w pierwszej kolejności, kiedy komuś brakowało pieniędzy, to po prostu się modlił. Jeśli komuś czegoś brakowało, to po prostu się modlił. Z wiarą przychodził do Boga. Dzisiaj, jeżeli czegoś nam brakuje, to mówię, idziemy do przyjaciół, jeśli potrzebujemy pieniędzy, idziemy do banku, bierzemy kredyt, korzystamy z karty kredytowej i jest wszystko okej. Wiara jest pewnym i ciągłym wyznawaniem całkowitej zależności od Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zależni tylko od Niego. I tylko na Nim możemy polegać. Bo jest też zaufanie Mu co do niezbędnych wymagań związanych z wejściem do Bożego Królestwa. Przez wiarę wchodzimy. Czytamy, że Abraham przez wiarę dostąpił zbawienia. To samo my, jako jakby ciągłość, na tej samej podstawie wiary dostąpimy zbawienia i będziemy mogli wejść do Bożego Królestwa. I wymogiem jest sprawiedliwość Chrystusowa, którą Bóg nadaje każdemu wierzącemu. Sprawiedliwość, ta nasza sprawiedliwość składa się po pierwsze z przebaczenia, po drugie usprawiedliwienia i po trzecie z przyjęcia Boga przez wiarę. Jednakże nasza sprawiedliwość jest jeszcze czymś więcej. Słowo Boże stwierdza, że naszą sprawiedliwością jest sam Chrystus żyjący w naszych sercach. Bóg patrzy na ciebie poprzez śmierć swojego Syna i ogłasza cię sprawiedliwym. Nie musisz nic więcej robić, aby dostąpić Bożej sprawiedliwości. Bóg ogłasza, że jesteś sprawiedliwym. Paweł mówi jeszcze o takiej trzeciej rzeczy. Bardzo dziwnie brzmiącej dla nas dzisiaj współcześnie wierzących. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, czytajmy od 9 wersetu, opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego. Dziwnie. Paweł chce uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Czy to jest dzisiaj dla nas pragnienie? Pierwsza część fajnie brzmiała. Pragniemy być blisko Niego, poznawać Go. Wszystko uznaję za Zaręba tłumaczy, za gnój w porównaniu z Chrystusem. Ale uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci? W czym możemy dzisiaj uczestniczyć w Jego cierpieniach? Przede wszystkim myślę, że poprzez zaparcie się samego siebie. Powiedzieć to, co Paweł w liście do Galacjan mówi, żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Nie ja się liczę. To wymaga ukrzyżowania starego ja ze względu na Chrystusa i Jego sprawy. W ten sposób możemy uczestniczyć w Jego cierpieniach. I podsumowując, bardzo dla mnie widoczne, apostoł Paweł w tym fragmencie robi dwie tabele. Najpierw w pierwszej tabeli robi tabelę zyski, straty. Nic Paweł nie wspomina, co w pierwszej tabeli umieścił w tabeli straty. Ale w pierwszej tabeli zyski umieszcza to, co już czytałem. Obrzezany ósmego dnia z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. I to jest pierwsza tabela, którą sporządził. Ale w następnych wersetach kreśli kolejną tabelę. Podobnie brzmiącą, bo zysk i strata. Czy może odwrotnie, strata i zysk. I to, co w pierwszej tabeli umieścił jako zysk, w drugiej tabeli umieszcza jako stratę, jako śmieci, jako nic nieistotne w jego życiu. Obrzezany ósmego dnia, co było zyskiem, robi się stratą. Z pokolenia Hebrajczyk i tak dalej wymieniamy. Ale po już bardzo widocznie zarysowuje się ta druga rubryka zysk. I tam umieszcza tylko jedno słowo. Chrystus. Które dla apostoła Pawła jest wszystkim. Jest wszystkim, czego pragnie. Jest wszystkim, do czego dąży. Jest wszystkim, czym żyje. Czym się szczycisz w swoim życiu? Co jest dla ciebie zyskiem, a co stratą? Czy kariera twoich dzieci to jest coś, co najważniejsze jest dla ciebie? Twoja praca zawodowa, twoja kariera? Co jest twoją pasją? Czym się pasjonujesz? Co ciebie nakręca w twoim życiu? Czy masz założoną sprawiedliwość Chrystusa? Czy może sprawiedliwość wynikającą z prawa? Mówisz, uczyniłem to, zrobiłem tamto i to powinno wystarczyć, żeby Bóg uznał mnie sprawiedliwym. Jaką sprawiedliwość masz założoną? I czy przebywasz w Bożej obecności każdego dnia? To, co już i wcześniej mówiłem, mamy żyć, wielbić Boga każdego dnia i przyjść na to nabożeństwo. I tylko to jest uzupełnieniem tego, czym żyjemy w poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek. Jeśli nie żyję Bogiem w tygodniu, to ciężko jest doświadczyć Boga na niedzielnym nabożeństwie. Przyjść i doświadczyć Jego działania, Jego obecności.